Witamy Państwa bardzo serdecznie. Krystyna Różańska-Gorgolewska w studiu i filmowiec Marcin Pigulak. Na konferencji prasowej ostatnio fragmenty pewnego spektaklu mnie mocno zaniepokoiły. Były dwie sceny, efektowne co prawda, ale mocno roznegliżowane i zdecydowanie nasycone erotyzmem. Dwa rzędy wypełnione w 97% panami z mediów było zachwycone, ja niekoniecznie. Ale na premierze za to były prawdziwe łzy wzruszenia, emocje, ale i powody do głębszej refleksji. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy rozmawiać o spektaklu Nine, najnowszym spektaklu Teatru Muzycznego w Poznaniu. Nine jest oparty o film 8,5 tygodnia Federico Felliniego, ale można znaleźć też w nim odniesienia do innych filmów mistrza, do Casanowy i Miasta Kobiet.
Tak, zgadzam się. Dobry wieczór Państwu. Jak najbardziej. Musical Nine sięga w sumie do twórczości Federico Felliniego, opierając się oczywiście na tym trzonie, jakim jest film 8,5, bo to jest rzeczywiście jakby najważniejsze jądro fabuły tego musicalu. Jednak autorzy libretta i muzyki z lat 80. również sięgali do takich filmów jak Miasto Kobiet z 1981 roku, więc bardzo świeżego do powstającego musicalu oraz Casanowy sprzed kilku lat. Te trzy filmy właściwie tworzą treść musicalu Nine.
A dlaczego sięgamy po Felliniego? Dlaczego twórcy musicalu w ogóle sięgają po Felliniego? My wiemy, tak, utarło się, że jest to wielki mistrz kina, ale na czym polega jego fenomen? To, że to, co chciał powiedzieć w swoim filmie, filmach, obrazy, które stwarzał, są na tyle aktualne, że chcemy je powielać w innych formach, bo musical to jednak jest inna już forma.
Wydaje mi się, że 8,5 jest niesamowicie atrakcyjne także do przeniesienia na deski teatru czy teatru muzycznego z kilku powodów oczywiście, bo jak to bywa z wielkimi reżyserami, nigdy powodów dosyć nie jest, zawsze można sporo ich znaleźć. Przede wszystkim mamy tragedię jednostki, problem jednostki, czyli głównego bohatera, reżysera Guido, który właściwie nie umie się odnaleźć w rzeczywistości, w pewnym momencie się w niej na tyle zapętla, że staje się jej ofiarą i my jako widzowie 8,5 Felliniego i także jako widzowie musicalu właśnie towarzyszymy głównemu bohaterowi, patrząc na jego grzeszki, na jego przywary, na wszystko to, czym właściwie ludzie mogą z punktu moralnego, z punktu widzenia, no trochę się brzydzić, prawda? Ale nas to jednak pasjonuje, jak ta walka wygląda. Więc z pewnością to jest taki mocny argument. Tragedia jednostki, pasjonująca jednostka jak najbardziej. Jako drugi przykład chyba bym też przedstawił problem 8,5 jako filmu, który jest filmem autotematycznym, bo jednak poświęconym reżyserowi. Federico Fellini, tworząc ten film, troszeczkę w nim się przeglądał jak w lustrze, patrząc na swój problem jako problem twórcy, problem płodności twórczej, problem dotarcia do pewnej ściany. I to jest rzecz pasjonująca właściwie dla każdego twórcy jakiejkolwiek sztuki, bo każdy się zmaga z czymś takim jak pewne wyjałowienie twórcze, zmaganie się z własnymi słabościami. I może jako taki trzeci, wyciągany na szybko argument za tym, dlaczego właśnie warto przenieść 8,5 i dlaczego przeniesiono 8,5 na deski teatru muzycznego, jest chyba fakt, że Federico Fellini był twórcą, który po prostu muzykę czuł. W każdym jego filmie muzyka się pojawia, odgrywa bardzo istotną rolę. Zresztą Federico Fellini był reżyserem, który w swojej pracy twórczej głosił coś takiego jak problem syntezy sztuk, można by powiedzieć. Czyli dla niego sztuka przenikała się na wszystkich poziomach. Film nie był tylko filmem, czyli dziełem kinematograficznym, czymś, co rozgrywa się na ekranie, ale w tym filmie zawarte były różne rodzaje sztuki. Fellini był doskonałym rysownikiem, fascynował się malarstwem, fascynował się architekturą, scenografią. Zresztą sam też tworzył scenografię do wielu filmów i także muzyką, bo współpracując z Nino Rotą przez wiele lat nadał muzyce w swoich filmach ogromną rolę. Krótko mówiąc, filmy Felliniego są jakby idealnym materiałem do przenoszenia na przykład na deski teatru czy jakiekolwiek inne media z uwagi na już sam charakter, który w nich się znajduje, czyli tą taką otwartość na inne formy sztuki.
Ale wydaje się, że film 8,5 tygodnia był rzeczywiście bardzo płodnym dla innych twórców, bo właściwie zatoczył pewne koło. Najpierw mamy 8,5 tygodnia Felliniego, to źródło, potem jest musical Nine, ale potem jest również ekranizacja tego musicalu Nine.
Tak, tak. W 2009 roku w kinach ukazała się ekranizacja tego musicalu, wyreżyserowana przez Boba Marshalla, reżysera, który kilka lat wcześniej zasłynął ekranizacją innego musicalu, musicalu Chicago, więc właściwie wybór tego reżysera do ekranizacji musicalu był dla środowisk hollywoodzkich takim właściwie naturalnym wyborem, można by powiedzieć. Jeżeli mamy twórcę oscarowego, który dobrze sprawdza się w swojej dziedzinie, zlecamy mu kolejne tego typu zadania. Co uderza przede wszystkim w ekranizacji tego musicalu, to wydaje mi się obsada. Obsada, która jest złożona właściwie z doborowych, można powiedzieć, nazwisk i obecni, i ówczesnymi czasy. No jednak 7 lat to nie jest tak daleki okres. Przede wszystkim Daniel Day-Lewis jako główny bohater, jako Guido, ale także towarzyszący mu szereg wybitnych aktorek. Penelope Cruz, Nicole Kidman, Judi Dench, czyli właściwie mieniłem tylko 3 pierwsze nazwiska, które można powiedzieć, no są czołówką nawet obecnego Hollywood. Także bardzo interesująca rzecz, chociażby pod tym względem dla kinomana.
A czy to jest ciekawa, to na pewno jest, ale czy jest to częsta taka sytuacja, taki zabieg, kiedy te formy jedna w drugą przechodzą? Musical staje się filmem, film staje się musicalem. Ile jest filmów opartych na musicalu albo odwrotnie? Bo wydaje się, że to są zupełnie dwie odrębne mimo wszystko dziedziny sztuki w pewnym sensie.
Troszeczkę tak, chociaż gdybyśmy mieli tak od samych podstaw opowiadać o musicalu, na pewno musimy cofnąć się dość głęboko w historii kina. Przede wszystkim do lat 20. i 30., kiedy mamy taki złoty okres kina hollywoodzkiego i musical z westernem właściwie są takimi królami kin, nawet nie hollywoodzkich, nie amerykańskich, tylko światowych, że tego typu formy rozrywki rozpalają wyobraźnię, serca, namiętności tysięcy kinomanów na całym świecie. Musical stał się dla Hollywoodu właściwie lat 20. wręcz takim emblematem, najważniejszą formą sztuki. Wtedy powstały największe sławy aktorskie ówczesnych czasów, na przykład Fred Astaire, prawda, jako taki symbol kina do dnia dzisiejszego. Więc co ciekawe, przeniesienie z desek teatru takich form scenicznych, śpiewająco-tanecznych, można by tak powiedzieć, przed kinematograf, przed kamerę filmową, okazało się zabiegiem i udanym, i przede wszystkim mocno odciskającym się na historii kina, na pewno. Musical, jego jakby powody, dla których musical stał się tak popularny, są różnorakie. Po pierwsze, forma, jakby popularność musicalu oczywiście wiąże się z tym, że pod koniec lat 20., na przełomie lat 20. i 30. wprowadzono do kina dźwięk. Po wprowadzeniu dźwięku możliwe stało się to, że my jako widzowie, ówcześni widzowie, mogliśmy słuchać naszych aktorów, mogliśmy słuchać muzyki, którą wykonują, prawda, czy piosenek, które śpiewają. To po pierwsze. Po drugie, musical kreował unikalną, magiczną rzeczywistość. I to na przykład był cudowny lek na kryzys amerykański przełomu lat 20. i 30., mocno plasowując musical w takiej pamięci kulturowej amerykańskiego społeczeństwa. Więc paradoksalnie taka forma sceniczna, jaką jest musical, i kino w tym swoim mariażu sprawdziły się doskonale. Właściwie stały się swego rodzaju synonimem kina. My, jako współcześni widzowie, tego już tak nie czujemy, bo rzeczywiście dla nas musical filmowy jest raczej gatunkiem wymarłym. Możliwe, że nawet bardziej niż western, bo western czasami się pojawia w takiej konwencji antywesternu, brudnego westernu, jakiejś takiej mieszaniny gatunków. Musical w gruncie rzeczy jest, jeżeli już się pojawia, jest raczej ciekawostką, jest właśnie ekranizacją broadwayowskich sztuk, które zdobyły szczególną popularność. I tutaj jakby zataczając krąg mojej wypowiedzi, mógłbym powrócić do Chicago albo Nine, jako takich flagowych filmów ostatnimi czasy, musicali, podkreślę, które zdobyły szczególną popularność.
Szczególną popularność zdobyły też Za oceanem na Broadwayu. I tutaj wchodzimy w tą taką czasami kontrowersyjną sytuację, która się często pojawia, tego zabierania, zawłaszczania sobie kinematografii europejskiej przez wielkie produkcje hollywoodzkie, amerykańskie. I często to, co my, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, te treści, wartości, które wynikają często z tego kina europejskiego, inny jednak, powiedziałabym, wokół niego stworzony nastrój, jednak oparty na naszej kulturze starego kontynentu, dostaje takiego szlifu amerykańskiego, taki, ulega pewnej McDonaldyzacji, może to daleko posunięte stwierdzenie, ale jest jednak ta otoczka, taka ten blichtr amerykańskiego kina zostaje nałożony na tą fabułę wspaniałą często europejskich scenarzystów. Jakie często to jest zjawisko obecne w kinematografii?
Wydaje mi się, że bardzo. Właśnie rzeczywiście stary kontynent przez wiele, wiele dekad miał taki kompleks Hollywood, bo rzeczywiście Hollywood była hegemonem. Wiązało się z tym, co niosła ze sobą Ameryka, czyli ten American Dream, ten dobrobyt, tą wyjątkowość życia Amerykanina. Po II wojnie światowej, kiedy jednak stary kontynent w wyniku wojny podupadł, także ekonomicznie, a Ameryka uplasowała się na pierwszym miejscu jako taki przedstawiciel wolnego świata, tym bardziej ta Ameryka stała się takim punktem odniesienia. Więc oczywiście, jak najbardziej Ameryka bardzo mocno wpływała na i pewne wzory Europejczyków, tożsamość europejską i ich sposób myślenia. Oczywiście, gdybyśmy się cofnęli do jakichś nurtów w historii kina europejskiego, na pewno byśmy zwrócili uwagę, że były takie nurty, które się Hollywood fascynowały. Tutaj na przykład takim bardzo ciekawym przykładem jest francuska Nowa Fala, która przecież w Hollywood była poniekąd zapatrzona. Stąd na przykład Truffaut i jego zamiłowanie do Hitchcocka i tego kina hollywoodzkiego, które wtedy, przypomnijmy, Hitchcock był jednak uważany za rodzaj takiej kultury pop, czyli czegoś niższego w stosunku do ambitniejszego kina. Więc jak najbardziej, to Hollywood istniało, to Hollywood się rozwijało. Także wpływało na poziomie musicalu, bo przypomnijmy na przykład francuski film Parasolki z Cherbourga, film w całości zaśpiewany od początku do końca. Dokładnie tak. Jest to ewidentny przykład fascynacji Ameryką i tego, jak te formy sceniczne, amerykańskie, także filmowe były przenoszone na grunt europejski. To w gruncie rzeczy istnieje do dzisiaj. Ameryka zawsze będzie jakimś punktem odniesienia, choć naturalnie prymat Hollywoodu się zmienia, bo to żyjemy w takich czasach, kiedy jednak telewizja staje się coraz popularniejsza. Europa ze swoimi nagrodami, takimi jak Cannes, festiwal w Berlinie, w Wenecji, też odzyskuje taką swoją artystyczną tożsamość. Także przede wszystkim, to jest ważne do podkreślenia, nie w wąskim gronie krytyków, czy takich zatwardziałych miłośników kina, ale także szerokiej rzeszy tak zwanych niedzielnych kinomanów, czyli ludzi, którzy chodzą do kin co tydzień, powiedzmy w niedzielę, czy od czasu do czasu. I ta Ameryka zawsze będzie istniała. Myślę, że ten mit się nie zmieni.
No miejmy nadzieję, że nie zabraknie nam ważnego kontynentu na mapie świata Ameryki. Ona rzeczywiście zawsze będzie istniała. Ja mam też taką refleksję po pobycie właśnie na premierze w Teatrze Muzycznym, że te treści, które niesie w sobie ta sztuka, pozornie opowiadająca o rzeczywiście rozpasanych wyczynach 40-letniego Guido, raczej o konsekwencjach tych wyczynów, że jednak jest to sztuka, która niesie w sobie jakieś treści i mówi o jakichś wartościach trwałych. Rzeczywiście wszyscy na widowni czuło się to, dopingują głównemu bohaterowi, żeby wreszcie zdobył się w sobie i podjął decyzję właściwą, zostawił te wszystkie tam inne i mówiąc wprost wrócił do żony. Zastanawiam się nad tym, czy dzisiaj, kiedy repertuar teatru współczesnego jest często zdominowany przez naznaczony pewnym takim sprofilowaniem polityczno-obyczajowym, czym operetka czy teatr muzyczny nie może być taką alternatywą dla widzów, którzy potrzebują jednak też w teatrze takiego może troszeczkę prostszego, ale jednak przekaźnika i utrwalacza tych takich wartości obyczajowych, bardziej powiedzmy konserwatywnych.
To jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie w kontekście twórczości Federico Felliniego i też tego, jak odbieramy moralność, na przykład płynącą z filmu takie wnioski, czy właściwie tezy, bo jednak Federico Fellini jest twórcą niesamowicie specyficznym, chociażby dlatego, że część jego filmów, na przykład Dolce Vita, czy 8,5 również, są filmami, na które ówczesny Kościół na przykład nie spoglądał dobrze. Rzeczywiście te filmy były piętnowane jako niemoralne, często zawierały sceny orgii, sceny rozpasania seksualnego, tutaj 8,5, prawda, z tą niezapomnianą sceną, że tak powiem wprost, tresowania kobiet, bo reżyser, czyli główny bohater tego filmu, ma taką wizję, że te wszystkie kobiety swojego życia, począwszy od najmłodszych lat do obecności, zebrał swojej wyobraźni i właściwie tresuje je, wręcz obija je batem. To jest szokująca dość scena i tak zostawiająca widza w takim dziwnym poczuciu. Kościół piętnował filmy Felliniego. I co ciekawe, Fellini bardzo często w swoich filmach odwoływał się do problemu degeneracji kultury. końca pewnej kultury. W Kasanowie był to problem pewnego XVIII-wiecznego zepsucia, końca Europy XVIII wieku, Europy oświeceniowej, która wcale taka nie jest.
Pamiętamy tę słynną taką scenę kopulacji, właściwie Kasanowy z plastikową lalką, która już na tamte czasy była rzeczywiście taka dosyć bardzo mocna.
Oczywiście bardzo mocna i dosadna, też bardzo kontrowersyjna to była scena. I jednym z takich głównych tematów Federico Felliniego jako autora kina jest właśnie ten problem zepsucia kultury. To pojawia się w Satyrikonie, to pojawia się w La Dolce Vita, w napiętnowaniu współczesnej kultury europejskiej. Przecież termin paparazzi został właśnie spopularyzowany przez film La Dolce Vita, gdzie główny bohater jest takim paparazzo, który biega za mis piękności, która w Rzymie się ówcześnie znajdowała i się po nim przemieszczała. I paradoksalnie te filmy były ówcześnie piętnowane jako niemoralne, jako występne. A co ciekawe, z naszego dzisiejszego punktu widzenia, te filmy właśnie mają czasami funkcję moralitetów. Wskazują właściwie problem degeneracji kultury, tej jej słabości, które spowodowały, że na przykład ta kultura rozwijała się w zupełnie innym kierunku niż tego pierwotnie oczekiwano i miała zupełnie inną formę niż obecnie. Może w ramach takiej małej dygresji chciałbym powiedzieć, że u Felliniego bardzo lubię to, że był twórcą mocno takim, który mocno trzymał się swoich tematów i wierny był sobie. Przez to każdy kolejny film, który on kręcił, on jakby podobał się różnym grupom, bo na przykład Satyrikon podobał się hipisom, ale na przykład on nie kontynuował tego, nie przypodobywał się swojej widowni, tylko rzeczywiście robił takie filmy, jakie czuł w swoim własnym sercu, umyśle. I na przykład Miasto Kobiet jest już filmem, którym feministki dostają takiego pszczyczka w nos, prawda? Czyli mówiąc w skrócie, on jako artysta stawał troszeczkę z boku i każdą grupę gdzieś piętnował. Od kościoła po skrajną lewicę. I oczywiście to wywoływało niezadowolenie, wywoływało reakcje. Dlatego z naszego dzisiejszego punktu widzenia te filmy są na swój sposób bardzo moralne, bo one wskazują pewne podstawowe wartości. I stąd twórcy musicalu Nine mogli, przetwarzając motyw Guida, niewiernego reżysera, zakończyć to taką pewną konkluzją, że jednak w małżeństwie, w szczęściu rodzinnym, wierności tkwi też zgoda ze samym sobą.
Co za piękna puenta, żeby zakończyć pierwszą część naszego programu i posłuchać muzyki z filmu 8,5 tygodnia w wykonaniu kompozytora ukochanego Felliniemu, towarzyszącemu mu we wszystkich filmach Felliniego, Nino Rota. Thank you.
Arsenał Kultury.
My już po przerwie, ale nadal będziemy rozmawiać o Nine. Nie tylko o Nine, o nowym spektaklu w Teatrze Muzycznym, ale głównie o Federico Fellinim, który stoi właściwie za tym spektaklem, dlatego że na podstawie jego filmów powstał musical Nine. Słuchali państwo piosenki z filmu Felliniego 8,5 tygodnia, Nino Roty. Nino Rota to zdaje się taki kompozytor, jak już powiedziałam w pierwszej części, ważny dla Felliniego, tak?
Tak. Powiedziałbym, że nadworny, ale to było może określenie troszeczkę dyskryminujące Nino Rota, bo jednak w wielu aspektach był równorzędny Felliniemu, że byli przyjaciółmi w prywatnym życiu, byli przyjaciółmi także w takim życiu zawodowym. I często mówiąc o Fellinim, nie można odłączać od oceny filmu muzyki Nino Roty. Nino Rota stworzył właśnie partytury do większości filmów Federico Felliniego i analizując filmy Felliniego, nie sposób pominąć warstwy muzycznej. Właściwie to wynika z kilku przyczyn. Na pewno wynika to z faktu, że Fellini, tak jak wspominałem, uwielbiał to łączenie sztuk, to przenikanie się sztuk. I to działa na poziomie nie tylko różnych typów sztuki, ale także łączenia sztuki wysokiej z niską. Fellini był synem komiwojażera. Od dzieciństwa fascynował się cyrkiem, takim teatrem ulicznym, wszelkiego rodzaju rewiami, pantomimą. I widać to w jego filmach, że on rzeczywiście, klauni są dla niego takimi właściwie głównymi bohaterami jego filmów.
La Strada też jest na przykład w tym środowisku osadzona.
Oczywiście, że tak, zresztą Fellini jest autorem nielicznych filmów dokumentalnych, a jeden z nich właśnie jest poświęcony klaunom. To już pokazuje jakby rolę tego zawodu w przypadku twórczości Federico Felliniego. I tą muzykę, którą przed chwilą słuchaliśmy, jest to oczywiście muzyka cyrkowa. Nie bez przyczyny w ostatnią sceną zamykają 8,5 jest ten pochód kilku klaunów prowadzonych przez chłopca z fletem ubranego w biel, prawda, to też ma swoją symbolikę. Muzyka cyrkowa odgrywa ogromną rolę w przypadku twórczości Felliniego i Nino Rota to czuł. Nino Rota umiał łączyć te typy muzyki, łączyć muzykę wysoką z muzyką niską, umiał zestawić na przykład w 8,5 Wagnera na początek, jakby na otwarcie filmu i muzykę cyrkową na sam koniec. Muzyka Nino Roty właściwie w każdym filmie Felliniego, tak jak wspomniałem, odgrywa rolę wybitną. Moglibyśmy wymieniać te kolejne tytuły, na przykład Casanowe, z taką mechaniczną muzyką Nino Roty, która właśnie, jak wspominaliśmy, scenę seksu z lalką, prawda, nadawała taki upiorny, zimny wydźwięk temu filmowi, gdzie seks nie jest niczym namiętnym, a wręcz takim mechanicznym, odrzucającym. Moglibyśmy się powołać na Satyricon, gdzie Nino Rota wykorzystał muzykę etniczną, muzykę afrykańską, tybetańską, żeby oddać tą dzikość starożytnego Rzymu i tych takich też orgii, które w sumie się tam w ramach tego filmu odbywały. Właściwie pod koniec już takiej kariery twórczej wręcz wydaje mi się, że Fellini nasilił swoją fascynację muzyką i także w kontekście tematów muzycznych, bo moglibyśmy wymienić dwa takie bardzo ważne filmy jak Próba orkiestry i A statek płynie. A w Próbie orkiestry z 1979 roku właściwie mamy pomysł, który sam Nino Rota podsunął Felliniemu, czyli oddanie społeczeństwa jako orkiestry i dyrygenta, który tym społeczeństwem rządzi. To jest bardzo, bardzo interesujący i ciekawy zabieg. I w A statek płynie, jednym z takich ostatnich owoców współpracy Felliniego i Roty, mamy motyw takiego rejsu wycieczkowego, który ma za zadanie, właściwie pasażerowie mają za zadanie rozsypanie prochów zmarłej śpiewaczki operowej. I tam mamy niesamowite zabawy z muzyką, arie kuchenne i tak dalej, także polecam państwu obejrzeć ten film. Krótko mówiąc, Federico Fellini tak, ale Federico Fellini i Nino Rota zdecydowanie tak. To jest wręcz taki nieśmiertelny tandem.
A jeśli tylko Federico Fellini, to czy współcześni reżyserzy czerpią dalej z Federico Felliniego? Bo często mamy takie odniesienia do filmów Felliniego cytowanych w jakichś dialogach, w jakichś scenach, ale na ile to jest jednak żyjąca dalej, żywa postać kina, która inspiruje innych reżyserów?
Podejrzewam, że gdyby tak na dwóch poziomach to analizować, czyli tak zwanych top życia reżyserów w kontekście ulubionych filmów, to w większości przypadków Fellini jakoś tym, powiedzmy, top 10 zawsze się znajduje. To jest właściwie norma, że każdy wybitny reżyser o Felliniego się ociera, do Felliniego się odnosi. Niektórzy może krytycznie, ale większość ze zdecydowaną fascynacją, oddając Felliniemu to, co on osiągnął. Ale co ciekawe, Federico Fellini oddziaływuje oczywiście także w ramach samych filmów. I tutaj takim flagowym przykładem odnoszącym się do filmu 8,5 jest film Petera Greenawaya z 1999 roku 8,5 kobiety. To jest bardzo interesujący film w kontekście twórczości Greenawaya.
Tam już chyba sporo tego erotyzmu jest, z tego co pamiętam.
Tak, bardzo dużo. Greenaway zresztą jest bardzo takim postmodernistycznym twórcą, więc te jego filmy są dość specyficzne. Nie dla każdego widza, nie każdemu się może spodobać, chociaż zachęcam do spotkania z tym reżyserem, bo to zawsze jednak jest cenne zetknąć z czyjąś twórczością i wyrobić sobie ocenę na podstawie seansu filmowego. 8,5 kobiety nawiązuje bezpośrednio do sceny z filmu 8,5, właśnie tej sceny ujarzmiania kobiet, gdzie ojciec i syn, oglądając tą scenę, postanawiają założyć coś w rodzaju prywatnego haremu, domu publicznego. To brzmi bardzo, bardzo egzotycznie i taki film też również jest. Nie będę zdradzał, jak ten film wygląda, w sensie co się w nim dzieje na końcu, jaka jest konkluzja tego filmu, oczywiście, żeby nie zepsuć państwu seansu, ale jest to taki przykład jawnego nawiązania do Fellini, jawnej fascynacji tym reżyserem i hołdu złożonemu Felliniemu.
W musicalu Nine ten chór kobiet, którym dyryguje reżyser, czyli w Nine jest to Guido, jest subtelnie przedstawiony jako chór kobiet, które po prostu śpiewają. To ma takie odniesienie nawet chyba do Syreniego śpiewu, który je wabi, dlatego że cała sceneria jest osadzona w spa. Guido wraz z żoną, z kochankami, z kochanką, z potencjalnymi kochankami się tam przewija. Rzeczywiście bardzo udany jest to spektakl, ale też zainteresowała mnie taka kwestia, pytając znajomych, kiedy ostatnio byli w teatrze muzycznym. I faktycznie no nie za często chodzimy do teatru muzycznego. Jednak operetka kojarzy nam się z taką sztuką czymś gorszym od opery, jeśli chodzić i gdzieś chwalić się tym i zapraszać znajomych, to może do opery, może do filharmonii, ale operetka, teatr muzyczny zawsze przez lata uchodził jako za tę sztukę troszeczkę na niższym poziomie.
Tak, to jest może pewien paradoks, że w tym sensie kino i teatr muzyczny mogą sobie podać rękę, bo jednak gdybyśmy analizowali, to właśnie znowu się cofnęli w przeszłość historii kina, początek powiedzmy XX wieku, byśmy widzieli, że również kinematografia też musiała zbierać takie cięgi od rozmaitych krytyków, którzy wskazywali, że kinematografia psuje widzów. Przestają oni chodzić do teatrów, chodzą do innych teatrów, tych teatrów świetlnych, tam gdzie są wyświetlane filmy. Więc rzeczywiście w tym kontekście i operetka, i kinematografia były podobnie oceniane, no ale nie możemy jednak zapomnieć, że w obu wypadkach ich rola kulturotwórcza była olbrzymia, bo jednak jest to poniekąd takie jądro popkultury, czyli kultury masowej, dostępnej dla nas wszystkich, kino i też myślę, że teatr muzyczny były takimi władcami wyobraźni. Obecnie być może teatr muzyczny jest siłą rzeczy mniej popularny niż kino, przede wszystkim dlatego, że kino jest dostępne na wyciągnięcie ręki, jest dostępne w naszych laptopach, telewizorach, smartfonach, prawda, i tak dalej, więc kino możemy mieć wszędzie, gdzie chcemy, ale mnie jako filmoznawcy wydaje się, że jednak mimo wszystko ten kontakt z żywymi aktorami, z tym takim sztuką, która tworzy się na naszych oczach, jest wyjątkowy. Także jeżeli państwo mają okazję wybrać się na Nine, do naszego poznańskiego teatru, myślę, że nawet nie muszę państwu polecać i zachęcać.
Ja polecam, ale też przypominam, że możemy nie tylko z tych żywych aktorów oglądać, ale w teatrze muzycznym też słyszymy, jak oni śpiewają, jak oni grają, tańczą. I to wszystko właśnie jest w teatrze muzycznym, to jest jego częścią. No tak, ale też nierzadko możemy w kinie zobaczyć właśnie przedstawienia muzykalowe. One są, to jest bardzo jeszcze taka młoda forma relatywnie w Polsce, bo sam musical chyba rozpoczął swoją karierę w Polsce od Metra Józefowicza, że to rzeczywiście był to taki boom, kiedy wszyscy nagle przypomnieli sobie o tej formie, kiedy jeździło się do Warszawy na musical Metro i to jest też musical, który funkcjonuje do teraz w nagraniach tej muzyki się dalej słucha i ta muzyka funkcjonuje już poza samym spektaklem i poza filmem. Muzyka musicalowa to jest rzecz już właściwie potem żyjąca swoim życiem.
Tak, myślę, że też jako taki ciekawy przykład mariażu musicalu, tego musicalu scenicznego i tych form, powiedzmy, takich śpiewanych, piosenkowych z filmów, są na przykład popularność, jest na przykład popularność na YouTubie, na przykład powiedzmy studia Acanthus, czyli studia założonego przez Polaków, przez Bartka Kozielskiego, na przykład, którzy właściwie odtwarzają muzykę z filmów Disneya, z musicali, z filmów muzycznych, i to wszystko spotyka się w ich jednej interpretacji, w jednym kluczu interpretacyjnym, gdzie jest to zestawione ze sobą razem, prawda? Czyli w tym wypadku rzeczywiście te wszystkie formy sztuki sobie podają ręce i znajdują takich samych odbiorców.
Jak już mówimy o podawaniu sobie rąk i o takiej wielkiej przyjaźni, to też bardzo miło było mi na widowni zobaczyć przedstawicieli różnych opcji politycznych w Poznaniu. I mam takie pytanie. Tam naprawdę w Teatrze Muzycznym na premierze i był prezydent Grobelny i prezydent Jaśkowiak i członkowie PiSu i PO i wszyscy doskonale się bawili, klaskali, na końcu były owacje na stojąco, czyli Teatr Muzyczny łączy. A ja mam pytanie o taki odbiór filmów Felliniego za jego czasów. Jednak on urodził się, pobrał się w 40 chyba bodajże drugim roku z Giulietto Massimą, swoją żoną jedyną przez całe życie. Miał wtedy 22 lata, ale on też przeszedł przez ten okres faszystowskich Włoch.
Tak, tak, rzeczywiście. Urodzony w 1920 roku Fellini siłą rzeczy musiał okres faszystowski w historii Italii się otrzeć. Na szczęście udało mu się uniknąć i służby wojskowej, i związku z władzą faszystowską. Władza faszystowska włoska była w pewien sposób specyficzna, ale on już był rzeczywiście tym pokoleniem, które uniknęło tego kontaktu z takim totalitaryzmem, zabrudzenia się tą polityką. I rzeczywiście on mógł działać już w tej formacji neorealistycznej, czyli formacji, która odrzuciła włoski faszyzm i jednak tworzyła historię kina już na własnych powojennych zasadach. Tak jak wspominałem, Fellini był twórcą specyficznym, bardzo konsekwentnym twórcą, który właściwie od samego początku, bo poczynając od premiery w 1950 roku filmu Światła Varité, a także Białego Szejka z 1952 roku, takiego pełnego, stuprocentowego swojego debiutu, był twórcą ukształtowanym. Każdy twórca oczywiście odbywa przez swoje życie jakąś drogę, on się zmienia, pewne motywy zdobywają władzę nad innymi, prawda, i to się w pewien sposób przenika. Jak wszyscy dojrzewamy, zmieniamy się, zmienia się nasz punkt widzenia, ale Fellini od samego początku był niesamowicie dojrzałym twórcą. Taki twórca może z dość dużą łatwością, chociaż nigdy taka walka nie jest okupiona ofiarami, ale przeciwstawiać różnym naciskom, różnym wpływom z różnych stron politycznych.
No, wydaje się, że jego rzeczywiście wyjątkowość polega na tym, że był to twórca niezwykle uzdolniony, i chociażby świadczy o tym to, że do teraz się możemy do niego odwoływać i że odczytujemy go po latach jeszcze zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy te filmy powstawały. Tak jakby ich aktualność zmieniała się z czasem, ale cały czas są odczytywane w różnych kluczach.
Tak, tak, tak. Właśnie tak jak wspominałem, że Fellini nie był wolny od jakichś nacisków od różnych formacji politycznych, prawda, od lewicy do prawicy, formacji religijnych, prawda, na przykład kościoła, czy ruchów feministycznych, prawda, jako ideologicznych. Siłą rzeczy, jako twórca działający w takich dość rozpolitykowanych latach 50., 60., 70., no, na te wszystkie naciski był podatny, ale co ważne, po tych, powiedzmy, 60 latach od premiery, 60, tak, bez mała, 60 latach od premiery 8,5 w 63 roku miało miejsce ten film premierę. To uniwersalne jądro zostaje. To jest, myślę, to, co jest takim klucz sztuki, że codzienność codziennością, teraźniejszość teraźniejszością, komentarzem do współczesności, ale szczególnie wybitna sztuka zostaje z nami do dnia dzisiejszego i czasami wchodzi w takie konteksty, których sam twórca siłą rzeczy przewidzieć by nie mógł. A mimo to się bronią i są aktualne.
No tak, ale też sam schyłek życia Felliniego jest taki dosyć smutny, dlatego że trudno nam jest przyjąć do wiadomości, że on zmarł relatywnie niedawno, bo w 90-tych latach już jak gdyby czasy do niego nie dorosły, nie zauważyły w nim tego potencjału, tego geniusza, a może już rzeczywiście okres najlepszej jego twórczości był dużo wcześniej. Fellini usiłował zdobyć fundusze na Boską Komedię, film osnuty wokół poematu Dantego. Nie udało mu się zrealizować tego. Pozostaje nam tylko oglądać Federico Felliniego w jego doskonałych filmach klasycznych, kolejnych propozycjach. No cóż, mam nadzieję, że skuteczne okażą się wysiłki dyrektora Przemysława Kieliszewskiego, który usilnie stara się pozyskać fundusze na rozbudowę, zmianę lokalizacji teatru, który jest w niefortunnym dosyć miejscu, chociaż historycznym, bo tam od początku był. No ale no nic. Może doczekamy się też produkcji muzykali drugiej generacji, bo dyrektor Kieliszewski zapowiada, że o to też się będzie starał, a my będziemy już kończyć, a na koniec posłuchamy jeszcze piosenki z musicalu Nine. Be Italian to jest taki czołowy przebój z tego musicalu. Żegnamy się póki co. Naszym gościem był dzisiaj filmoznawca Marcin Pigulak.
Dziękuję Państwu bardzo.
Program realizował Paweł Kretkowski. Ja nazywam się Krystyna Różańska-Gorgolewska i słyszymy się za tydzień w Arsenale Kultury po 19:00.